Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. W studiu Radio Kielce są ze mną dziś poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
Europoseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pozdrawiam.
Magdalena Fogiel-Litwinak, liderka Kukiz 15 w regionie.
Dzień dobry państwu.
I Karol Misiuda z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski na ten rok z 3,6 do 4%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrobił to samo w stosunku do grupy państw rozwijającej się Europy, w skład której wchodzi nasz kraj. Według MFW 5% wzrostu nastąpiło w 2017 roku. Czy to już początek boomu gospodarczego prawdziwego, panie pośle?
No ja powiem tak, rok temu fundusz założył, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie na poziomie 2%. Wyszło tak, jak pan redaktor tutaj był uprzejmy powiedzieć, około 5%. Także tutaj nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja. Ja jestem jednak przekonany co do tego, że ważne jest to, co się w Polsce będzie działo, tak aby dotrzymać tym standardom, no, które od 2 lat są wyznaczane i są kierunkiem naszej aktywności politycznej, z czego się tworzą też i dobre klimaty dla gospodarki. I czy to jest zapowiedź boomu? No trudno powiedzieć, ale myślę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ja przypomnę, w miniony piątek polski Sejm ustanowił konstytucję dla przedsiębiorców. To jest nowe prawodawstwo, które ma służyć rozwojowi gospodarczemu. Kierunek aktywności państwa w tej sprawie jest zupełnie odmienny niż to miało miejsce za czasów poprzedniej koalicji PO-PSL. To dzisiaj stawiamy na polski kapitał, na jego ekspansję na zachód i tworzymy takie szanse, aby przedsiębiorcy mogli stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom, które świat gospodarczy kreuje. To jest tak, że z małych niech się, ze średnich niech się, z mikro w średnie, ze średnich w małe i tak dalej. Dzisiaj już mamy takie doświadczenia, że nasze przedsiębiorstwa, o których kiedyś jeszcze nie było w ogóle słychać, stają się coraz bardziej aktywne na europejskiej arenie gospodarczej. No zresztą ostatni, można powiedzieć, szczyt gospodarczy w Davos bardzo jasno i wyraźnie podkreślił, było widać tam dużą aktywność polskich przedstawicieli, pana prezydenta Andrzeja Dudy, premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, wiele spotkań z przywódcami innych państw świata, w tym również z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany również co do tego, że Polska nadawała tam pewien ton takiej aktywności, jak to wszystko należy powiązać na styku funkcjonowania władzy publicznej ze światem gospodarczym. Mamy się czym chwalić, więc jestem przekonany co do tego, że ten polski głos był mocno słyszalny, szczególnie w takim kontekście jak chociażby niwelacja, czy wręcz nawet trzeba powiedzieć o likwidacji różnych dysproporcji w świecie gospodarczym, likwidacja barier, które no, nadal jeszcze funkcjonują, nawet w samej Unii Europejskiej. Takowe bariery gospodarcze są, nie wszyscy są równi. Przecież mówi się bardzo wyraźnie o Unii Europejskiej dwóch prędkości. Ja sądzę, że ten głos polski był mocno słyszalny i niebawem z tego będą dobre efekty. No, wczorajsza wizyta drugiej osoby świata, można powiedzieć, szefa dyplomacji amerykańskiej Tillersona w Polsce, również jest takim dobrym prognostykiem, że Polska w tym świecie gospodarczym, w kreowaniu polityki gospodarczej będzie miała znaczące, doniosłe znaczenie.
Poseł Artur Gierada. Panie pośle, poczekajmy. Dobrze? Na razie oddamy głos.
Kto był przyjacielem Putina, to pan dobrze wie. Pański lider partii świetnie się Polsce przysłużył. Oczywiście ta świetność jest w cudzysłowie.
Mówimy o
Oddałem głos panu posłowi Arturowi
Gierze. To ważny temat. Gospodarka to bardzo ważny temat i proponował mi się, żebyśmy się rzeczywiście w studiu na tym skupili. Jesteśmy w bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej i to ja powiem z dwóch względów. No jeden to na pewno to, że przez ostatnie 10 lat Polska prowadziła dosyć rozsądną politykę gospodarczą. Zresztą byliśmy liderem wzrostów w całej Unii Europejskiej. Drugi to na pewno ten, który ma jeszcze większe znaczenie, to ogromna, bardzo dobra koniunktura gospodarcza na świecie. Znaczy dzisiaj na świecie, nie licząc krajów, które są krajami trzeciego świata, czy ogarnięte jakimiś kryzysami, wszystkie kraje bardzo szybko się rozwijają. Zresztą najniższe historycznie bezrobocie w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i również w Polsce. My z tego korzystamy, ale musimy też zastanowić się, jakie są zagrożenia, bo wiemy, że koniunktura gospodarcza to jest pewna cykliczność i dzisiaj niektóre kraje przygotowują się na to, że być może, jak niektórzy ekonomiści mówią, nawet pod koniec tego roku, inni mówią, że w przyszłym roku przyjdzie spowolnienie gospodarcze. I inne kraje, ja proponuję nawet zobaczyć, jak zakończyły poprzedni rok kraje Unii Europejskiej i koło połowa krajów Unii Europejskiej miała nadwyżkę budżetową. W planach na przyszły rok 9 krajów ma albo nadwyżkę budżetową, albo z Unii Europejskiej, albo 2 z tych 9 zrównoważony rozwój. Z kolei, ja mam wrażenie, że Polska niestety nie idzie tym trendem i kompletnie się nie przygotowuje. Wydajemy pieniądze na potęgę. Zresztą przez 11 miesięcy zeszłego roku słyszeliśmy, że mamy nadwyżkę budżetową. Ostatecznie rok kończy się z 30-miliardowym deficytem. Założenie na przyszły rok deficytu to jest 41,5 miliarda złotych. A więc obawiam się, że nie przygotowujemy się tak, jakbyśmy chcieli. I zresztą też z tego boom gospodarczego korzystamy, ale już nie w takim tempie, jak to było poprzednio. Ja przypomnę, że 24% skumulowanego wzrostu to 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w kryzysie i zdecydowany lider w Unii Europejskiej. Dzisiaj nie jesteśmy liderem nawet wśród krajów właśnie naszego tutaj terenu i wielu naszych sąsiadów już dzisiaj ma szybszy wzrost gospodarczy od Polski. Zresztą katastroficzny spadek inwestycji. Z jednej strony oczywiście dzisiaj to niwelujemy pod względem inwestycji publicznych. Ruszyły na szczęście środki z Unii Europejskiej po tym pierwszym roku takiego marazmu ze strony rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę zobaczyć na raport mBanku z końca zeszłego roku. Polskie inwestycje prywatne spadły do rekordowego poziomu z 96 roku. Ponad 20 lat temu mieliśmy tak niski poziom inwestycji prywatnych. Dodatkowo powiem, że inwestycje zagraniczne, tu się powołuje na dane NBP, a więc Polskiego Banku, Narodowego Banku Polskiego, który pokazuje, że spadek zagranicznych inwestycji w 2016 roku to było 5%, ale z kolei, co ciekawe, polscy inwestorzy zainwestowali o 69% więcej za granicą, a więc to pokazuje, że polscy inwestorzy nawet uciekają niestety do ościennych krajów, bo to głównie inwestycje również między innymi
w Czechach, Słowacji. Myśli pan, że to ucieczka, czy że raczej rozwój może?
Ja się ogólnie cieszę, że polska gospodarka się rozwija, ale proszę zobaczyć dzisiaj, jak duży stopień właśnie polskich inwestorów nie inwestuje w Polsce i stara się uciekać za granicę. Kiedy robione są badania, i to nawet przy Krynicy w zeszłym roku, kto wie, w tych anonimowych badaniach wielu przedsiębiorców tam wskazywało, że rzeczywiście obawia się przede wszystkim o przyszłość. Zresztą tutaj pan poseł Lipiec mówił o konstytucji dla biznesu. Ja powiem, że tam jest kilka ciekawych zapisów. Zresztą to jest zebranie wielu tych pomysłów w trzech w zasadzie ustaw o swobodzie działalności gospodarczej przygotowanych wcześniej przez Platformę Obywatelską w jeden czytelny plik dla przedsiębiorców, ale są też tam bardzo niepokojące zapisy, jak między innymi już uznaniowość konsultacji społecznych, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Już przedsiębiorcy oczekiwali, że nawet projekty poselskie będą musiały być konsultowane, a tam na przykład jest zapis, że również projekty rządowe nie muszą być. To będzie uznaniowe, czy one będą konsultowane, czy nie. Widzimy duży niestety dzisiaj problem, jeśli chodzi o kontrole, które są lawinowe i też przedsiębiorcy o tym mówią. Cofnięta zupełnie interpretacja prawa podatkowego, które wcześniej obowiązywało i zwiększenie nawet kosztów już dzisiaj występowania dla przedsiębiorców do urzędów skarbowych. Oto to są naprawdę bardzo duże bolączki polskich przedsiębiorców.
Panie pośle, w słowo na chwilę, dlatego że te kontrole to jest rzecz, na którą przedsiębiorcy narzekają od momentu, czasu, kiedy gospodarka wolnorynkowa nastała w Polsce. To jest stały problem. Pamiętam, kiedy prowadziłem program Gospodarka z OO, sprawdzaliśmy te kwestie co miesiąc. Co miesiąc najważniejszym problemem, który przedstawili przedsiębiorcy, to była nadmierna ilość, liczba kontroli.
Stąd cofnę. Ja też bym chciał panu posłowi w słowo wejść, ale to może później, jak pan poseł już dokończy to wszystko, bo ja chciałem się odnieść do paru kwestii.
Ja powiem, panie redaktorze, że to jest też trochę problem dzisiaj rzeczywiście czystek w Urzędzie Skarbowym, które zostały przeprowadzone w całej Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość, zresztą rekordowo w województwie świętokrzyskim 178 osób, ale druga kwestia to jest to, że nawet dobre rozwiązania, tak, plik kontrolny, jednolity plik podatkowy, one zostały naprawdę bez odpowiedniego, szybkiego przeszkolenia nawet ludzi, znaczy zostali oni tym zarzuceni i dzisiaj nawet ci mali przedsiębiorcy, którym miało to ułatwiać, którzy nie musieli do tej pory z księgowości korzystać, już muszą wynajmować biura rachunkowe, żeby z tego korzystać. A czyli ja też sobie zdaję sprawę, że to pewien czas do momentu, kiedy oni się tego nauczą, ale obawiam się, że naprawdę zostało to zrobione bez odpowiedniej informacji właśnie w kierunku przedsiębiorców i to tych najmniejszych, bo duże firmy sobie z tym często poradzą, ale te małe niestety dla nich są to dodatkowe koszty.
Poseł Lipiec, jednym zdaniem bardzo proszę.
Tak, bo wskaźniki budżetowe mówią zupełnie co innego. Nie mamy jeszcze tak naprawdę dokładnego rozliczenia budżetu 2017 roku. Nie, panie pośle, niech pan posłucha. Na razie są to prognozy i ze wskaźników, które były zapisane w budżecie na 2017 rok, jako że jako deficyt budżetu miał kształtować się na poziomie 3% PKB, dzisiaj według prognoz Ministerstwa Finansów następuje spadek tego wskaźnika. To zadłużenie będzie względem PKB 1-procentowe. Także ja bym tymi danymi tak nadmiernie nie przesadzał, bo pan doskonale wie, kiedy o budżecie będziemy rozmawiać. Natomiast ten prognostyk na półrocze, który był wykazywany w postaci nadwyżki budżetowej, jest faktem. Ostateczne rozliczenie budżetu, z tym się będziemy musieli zmierzyć i na pewno to będzie wskaźnik znacznie niższy niż ten, który był prognozowany. I chcę się odnieść do rozwoju gospodarczego Polski. No jednak tak jest, że to Polska jest najszybciej rozwijającym się pod względem gospodarczym państwem Unii Europejskiej. To pokazują badania Eurostatu i ja bym tego z uwzględnieniem wielu różnych parametrów.
Pan chyba mówił 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej, bo z tym się zgodzę.
Nie, panie pośle, pan doskonale wie, jak to było za wasze rządy. Pan przywołał tutaj czasy Zielonej Wyspy i to było tak, że ten wzrost gospodarczy, jaki wtedy w Polsce mieliśmy, no nad kreską, byliśmy jedynym państwem w czasie kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej. On mógł być jeszcze większy, gdyby właśnie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u umiał dobrze wykorzystać środki z Unii Europejskiej, które żeście zamrozili po przejęciu władzy. I dzisiaj, kiedy pan wspomniał również te czasy już związane z nową perspektywą, to proszę się uderzyć we własne piersi. To wy żeście spowolnili na początku tej nowej perspektywy finansowej aktywizację tych środków, ich inwestowanie, to bardzo ma dobre odzwierciedlenie właśnie w województwie świętokrzyskim w ramach realizacji regionalnego programu operacyjnego, gdzie jest zbyt duże spowolnienie. Ministerstwo Rozwoju na ten temat zwraca niejednokrotnie uwagę. Pan marszałek sobie z tego nic nie robi. Ale rząd zmierza do tego właśnie, żeby te środki wydawać jak najszybciej, bo my rozumiemy, że inwestowanie szybkie tymi środkami to przynosi tylko rozwój gospodarczy.
Ostatnie zdanie tylko.
Może za chwilę, panie pośle, Czesław Siekierski bardzo się niepokoi.
Nie, bo może prosiłbym o jakieś takie... Po pierwsze, ja nie wiem, dlaczego pan poseł Lipiec się obraża. Tillerson ma świetne relacje z Putinem. Współpracowali. To nie jest nic złego. Tu nie rzutuje... Takie są fakty, tak to wynika z jego dorobku życiowego. Natomiast obecnie mamy szczyt koniunktury światowej i europejskiej, także to się przekłada na rozwój Polski. Taka sytuacja była takiego szybkiego rozwoju także przed kryzysem który nastąpił w latach 2007-2008. I jest, później po tym kryzysie Stany ruszyły szybciej, Europa długo się odbijała, odbiła się. Polska w tym okresie, ona była lepiej stała niż inne kraje europejskie, ale to nie był rozwój, który nas zadawalał. Natomiast teraz mamy sytuację, podobno jest obawa, że ten kryzys może także nastąpić w kolejnych latach, bo to jest pewien proces, pewna koniunktura rozwoju gospodarczego i tu nie chodzi, to nie jest zarzut do rządzących, bo jeśli bym miał oceniać władzę obecnej koalicji, to nie zrobili żadnych błędów w ujęciu gospodarczym. To po prostu trzeba obiektywnie powiedzieć. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że jak się przejmuje władzę, to przez pierwsze półtora, dwa lata często się czerpie z osiągnięć lub błędów.
Panie pośle, ale z drugiej strony agencje ratingowe na początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, mówiło o tym, że nastąpi niemalże krach kompletny.
Nie, były takie oceny. W mojej ocenie trochę pewnie wywołane pewnym wrażeniem politycznym. Teraz też mamy podobną sytuację, bo bardzo dobre zaistnienie naszych liderów państwa naszego i premiera i prezydenta, ale jednocześnie równocześnie idą sygnały, że nie ustąpimy, jeśli chodzi o sprawy związane z sądami, to co chodzi o przestrzeganie praworządności, że z jednej strony jest ocieplenie, próba tego cieplenia, a z drugiej strony jednocześnie usztywnienie stanowiska. Ale te lata były one niezłe, z tym, że sytuację też mieliśmy sprzyjającą, jak nigdy dotąd. No ale też popatrzmy na to, że tak, że te ruszyły w pewnym momencie trochę płace, one są dalej niskie. Nawet sam Belka mówi, że płace są w Polsce zbyt niskie, ale mamy problem z wydajnością pracy. Wydajność pracy jest stosunkowo niska. Ona systematycznie rośnie, ale na tle innych krajów ona jest bardzo niska. Jeśli weźmiemy obniżenie wieku emerytalnego, z jednej strony można powiedzieć osiągnięcie społeczne, ale z drugiej strony spowoduje to duże obciążenie dla gospodarki. Ono teraz jest to obciążenie niewidoczne, ale w przyszłości będzie się kształtowało, będzie znacznie wyższe. Mamy też brak siły roboczej, są zawody, gdzie jest brak specjalistów. Na szczęście zasilamy się trochę napływem siły roboczej z Ukrainy. A więc ta sytuacja jest bardzo złożona i ona jest bardzo zależna od tego, co się dzieje w koniunkturze światowej. I jeszcze na koniec, to opóźnienie z wykorzystaniem środków unijnych, proszę Państwa, wynika z tego, że był przyjęty późno budżet. Bo budżet Unii był przyjęty dopiero w grudniu 2013 roku. A już chodzi o 2014, ten budżet siedmioletni. I stąd właściwie rok 2014 był rokiem przejściowym. Myśmy jeszcze
tak czy inaczej 4 lata już minęło od tamtego czasu.
Tak. Stąd jest teraz taki między innymi widać ten wzrost, bo weszły inwestycje. Popatrzmy na liczbę przetargów. W zeszłym roku, ile się odbyło w 2017, bo po prostu zostały uruchomione projekty, bo one muszą mieć czas na ich przygotowanie.
Magdalena Fogiel-Dziecinek, Kukiz 15.
Ja tu chciałabym się odnieść do jednej rzeczy, którą poruszył pan poseł Siekielski, czyli braku pracowników na rynku, wykształconych pracowników. Ja pracuję w oświacie i przez ostatnie kilkanaście lat naprawdę z wielkim bólem obserwowałam, jak szkoły zawodowe traciły na znaczeniu i były w pewien sposób niszczone. Dlatego, że władza i Ministerstwo Oświaty, pamiętam takie apele, nas stawiamy na to, żeby każdy skończył liceum ogólnokształcące. Nawet na przykładzie samych Kielc widzimy, że wiele powstało tych liceów ogólnokształcących. Niestety zupełnie nietrafiony projekt. Były to tak zwane licea profilowane. Po liceach na szczęście zlikwidowane. Te licea profilowane powodowały to, że 80% młodzieży nie zdawała tam matury, ani nie uzyskiwała żadnego zawodu. Więc na pewno jest to w pewnym sensie jakieś pokłosie pewnych złych decyzji, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, dlatego że dobre szkolnictwo zawodowe daje później bazę. Skierowane szkolnictwo zawodowe na pewne zawody, które są potrzebne w gospodarce, to jest naprawdę jednym z fundamentów.
To się zmienia już w tej chwili, powstają szkoły branżowe.
Natomiast są to, żeby te szkoły branżowe mogły się rozwijać, muszą być zainwestowane w pieniądze. Dlatego jak ja słyszałam o reformie edukacji i było mówione, pani minister mówiła, że to nie pociągnie jakichś dużych kosztów, no to jedno wyklucza drugie. Muszą być duże nakłady, żeby szkoły branżowe były dobrze wyposażone, żeby współpracowały czy z zakładami pracy tutaj na terenie, gdzie się znajdują i tak dalej. Do tego potrzebne są pieniądze. Także też na pewno będę się przyglądać, bo jest to mi bliski temat i mam nadzieję, że te szkoły branżowe pójdą w dobrym kierunku, bo to, co pan poseł mówił, jest naprawdę olbrzymia luka, jeżeli chodzi o pracowników na rynku.
Jeden z głównych, pozwoli pan, panie proszę, jeden z głównych projektów inwestycyjnych Kielc, to Centrum Kształcenia Praktycznego, które
dokładnie
ma powstać.
Dokładnie, dlatego myślę, że to jest dobry kierunek i na pewno potrzebujemy takich wykształconych pracowników. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy w Polsce, jest dobra koniunktura i na pewno każdy z nas się cieszy, że przyszły tak zwane lata tłuste. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze po latach tłustych przychodzą lata chude i my rządzący też na pewno powinni gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby przygotować się też na to, że kiedyś może się odwrócić ta koniunktura. Natomiast ja bym tutaj chciała zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na świecie jest taka tendencja i uważam, że to jest ogólnie taki problem do rozwiązania i w Polsce, i na świecie, że 85% dóbr, które są produkowane, tego bogactwa, trafia do 1% ludzi na świecie. Czyli jest konsumowane przez niewielką grupę osób. I u nas w Polsce też oczywiście, tylko że no nie w takim stopniu. Tu myślę, że program 500+ wyrównał pewne nierówności społeczne, co mnie bardzo cieszy, dlatego że nie można mówić, proszę Państwa, o rozwoju gospodarczym, jeżeli społeczeństwo z niego nie korzysta. Bo rozwój gospodarczy nie jest dla samych słupków, żebyśmy mogli podawać, że rating jest na A czy na B, czy że jest wzrost PKB taki czy inny. To ludzie mają odczuć, że rzeczywiście jest wzrost gospodarczy i że żyje im się lepiej. Bo po to jest wzrost gospodarczy, nie po to, żeby banki czy jacyś urzędnicy dywagowali na pewnych cyfrach i tak dalej, mówili o ratingach. To obywatel ma odczuć, że jest mu łatwiej w urzędzie załatwić sprawę, że może dziecko posłać do przedszkola bez problemu, że może dziecko wysłać na wakacje, wykupi wycieczkę szkolną. To są takie wymierne rzeczy, które powinien każdy z nas odczuć, jako kiedy jest wzrost gospodarczy. I tak jak mówiłam, tutaj 500+ na pewno niweluje pewne różnice społeczne. Natomiast no, trzeba też powiedzieć o drugiej stronie medalu, bo każdy medal ma dwie strony. W tej chwili w Polsce każde dziecko rodzi się z długiem publicznym. Na dzień dobry dostaje około 80 tysięcy długu. I to, że zadłużamy nasze państwo, jest to bardzo okrutne w stosunku do naszych dzieci i do naszych wnuków. Tym bardziej, że patrząc na prognozy demograficzne, na przykład w Kielcach w ciągu 30 następnych lat liczba mieszkańców spadnie do około 140 tysięcy. Więc to jest też olbrzymi problem. Dzisiaj rozumiem, że będziemy też rozmawiać
tak,
o tym problemie.
Ja myślę, że warto byłoby właśnie... Tak, poczekajmy na to. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o tych prognozach demograficznych, to są to prognozy dotyczące raczej wyludniania się miast, a nie spadku urodzeń.
Tak, tutaj, jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie, to też te prognozy nie są jakoś takie zbyt optymistyczne. Jeszcze ostatnią rzecz chciałabym poruszyć tutaj na tym Światowym Forum w Davos, co bardzo mnie dotknęło, muszę powiedzieć. Każdy uczestnik, który przyjechał na to forum, nie tylko politycy, ale i dziennikarze, no tam oczywiście duża grupa osób uczestniczyła, osób, które tworzą w tej chwili politykę światową. Dobra ekipa z Polski, mocna ekipa. Każdy na dzień dobry dostał egzemplarz The Wall Street Journal, na którym na pierwszej stronie był artykuł w bardzo niepochlebny sposób wyrażający się o Polsce. Więc na pewno nie byliśmy tam miło przywitani. Nie powinno do takich rzeczy dochodzić, ponieważ każdy powinien być tutaj równo traktowany i nie rozumiem tego posunięcia, ona mi się bardzo nie podoba.
Dziękuję. Karol Misiuda, Nowoczesna. Jak pan ocenia sytuację gospodarczą Polski? Rośniemy, wstajemy z kolan, utrzymujemy dobry poziom?
Na pewno koniunktura gospodarcza na świecie jest bardzo dobra. To trzeba przyznać. Wszystkie indeksy, czy to amerykańskie, czy Europy Zachodniej, czy Bułgarii, Rumunii, krajów ościennych, rosną bardzo dobrze. Troszkę lepiej niż polskie indeksy. Natomiast warto podkreślić fakt, że polska gospodarka oparta jest na trzech głównych filarach. To jest eksport, to jest konsumpcja i to są inwestycje. Niestety, tak jak tutaj przyznał poseł Gierada, inwestycje w tym momencie są najniższe od 96 roku. Są też mniejsze rok do roku o minus 5,5%. I to jest bardzo duży problem, ponieważ polscy przedsiębiorcy w tym momencie po prostu boją się inwestować. I nasuwają się pytania, dlaczego taka sytuacja jest. Otóż według danych GUS-u przedsiębiorcy mają pieniążki na inwestycje. Są też oczywiście ograniczenia, jeżeli chodzi o pracowników. Natomiast przedsiębiorcy cały czas obawiają się tworzonego nowego prawa. Obawiają się nowych różnego rodzaju wprowadzanych ograniczeń. To prawo, które jest produkowane przez polski parlament, często jest wysoce niedoskonałe i jest też wielokrotnie poprawiane. Także w tym momencie wszyscy, może nie wszyscy, ale większość polskich przedsiębiorców prywatnych daje na wstrzymanie z inwestycjami. Chcą przeczekać okres dobrej zmiany. To jeszcze 2 lata do wyborów, także myślę, że ten indeks może nam jakoś specjalnie w przyszłym roku albo w tym roku nie pójść do góry. To jest dosyć spora obawa, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu w Polsce. Jeżeli chodzi o samo PKB. PKB w Polsce jest na dobrym poziomie, lecz niestety jest ono mocno nadmuchane przez konsumpcję, czyli przez 500+. Warto spojrzeć na indeks PMI. Indeks PMI to taki indeks, który mówi nam o optymizmie, jeżeli chodzi o inwestycje, ale także o całą gospodarkę. W Polsce aktualnie to jest taki indeks światowy od 0 do 100. W tym momencie w Polsce jest na poziomie 55. Natomiast w strefie euro to jest 58,6, Francja 59, Austria 64. Także niestety Europa Zachodnia znowu nam odjeżdża.
Panie Karolu, ten indeks PMI, tak się składa, że też go śledzę dość dokładnie, on wynosi 55% przez ostatnie prawie 10 lat, nie przekraczał 50% lub przekraczał o 1-2 punkty procentowe, czyli też wzrósł.
Oczywiście, wszystko wzrasta, aktualnie wszystko wzrasta, nie można powiedzieć, że nie wzrósł, bo wzrósł. Natomiast warto też spojrzeć, jeżeli pan przytacza takie statystyki z lat poprzednich, polskie dziesięciolatki, czyli jak się w tej chwili zadłużamy. Zadłużamy się zdecydowanie mocniej niż za rządów Platformy, ale zadłużamy się także zdecydowanie gorzej, bo polskie dziesięciolatki w 2015 roku były oprocentowane na 2%, czyli im wyżej, tym gorzej. W tym momencie to już jest 4%. W Czechach ten wskaźnik to jest 1,8%, natomiast w Niemczech 0,6%. I teraz bardzo fajny przykład, Grecja. Grecja ma 3,6%, czyli nasze obligacje są mniej warte niż greckie w tym momencie, jeżeli chodzi o oprocentowanie.
A niech pan powie, jak to zadłużenie wygląda w stosunku do PKB, bo ono, liczba bezwzględnych rośnie, ale w stosunku do PKB ono trochę maleje.
Zdecydowanie tak, to prawda. Natomiast warto jeszcze podkreślić fakt, że dług publiczny w stosunku do PKB od 2015 roku wzrasta, czyli mamy 51% w 2015 roku, już mamy w tej chwili 54,1%.
Ale PKB rośnie w tempie około 4% rocznie, czyli rzeczywiście to, na co zwrócił uwagę poseł Siekierski, stosunek się zmniejsza, stosunek zadłużenia do wzrostu PKB.
PKB. Tylko, że ja bym prosił zwrócić uwagę, że inaczej się zadłuża w kryzysie, inaczej dzisiaj. I jeśli chodzi o zadłużenie przez 2 lata rządów PiS-u, jesteśmy najszybciej zadłużającym się krajem Unii Europejskiej. Na drugim miejscu jest Rumunia i to, co mówił kolega, Grecja ma prawie zrównoważony budżet. Ona ma o małe zadłużenie przez te 2 ostatnie lata.
Ale jakie zrobiła cięcia?
Jakie zrobiła cięcia? Znaczy,
po raz pierwszy od kilku lat zresztą.
Naprawdę większość krajów dzisiaj, wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że kiedy jest koniunktura gospodarcza, naprawdę trzeba pieniądze odkładać po to, żeby może je dosypać wtedy, kiedy właśnie tej dekoniunktury, kiedy jest dekoniunktura, więc kiedy spada bezrobocie, kiedy są mniejsze wpływy podatkowe. A my niestety dzisiaj zadłużamy się w tempie takim, jak się zadłużaliśmy w czasach kryzysu gospodarczego.
Nic na to nie wskazuje, żeby nam się szykowała katastrofa według przepowiedni tutaj panów z totalnej opozycji. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że najlepszym wskaźnikiem tego wszystkiego to jest stopień zadowolenia polskiego społeczeństwa. Te wskaźniki wcale nie są takie złe dla Polski. Ja przypomnę, zawsze w poprzednich czasach, kiedy był tworzony budżet państwa, zawsze mówiliśmy o tak zwanych cięciach budżetowych. Dzisiaj od czasów rządów, od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości filozofia tworzenia budżetu jest zupełnie inna. My mówimy o wzroście dochodów. To jest właśnie dochodów budżetowych. To jest właśnie to, że z tytułu wzrostów gospodarczych udział w tym wszystkim muszą mieć również obywatele. To nie może być tak, jak było do tej pory, że był tam jakiś wzrost, z tego tytułu nie było żadnego podziału dóbr. Państwo jest dla ludzi, ma być wobec ludzi również taką instytucją, która ich wspiera w trudnych sytuacjach. Skończyły się czasy, kiedy państwo było tylko dla bogaczy. Dzisiaj mówimy jasno i wyraźnie o tym, że z tymi dysproporcjami, jakie niestety funkcjonują nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, musimy kończyć. Dzisiaj podział jest taki, że 1% ludzi bogatych ma tyle, co 99% ludzi, którzy do tej kategorii się nie zaliczają. I to jest ogromna dysproporcja i dzisiaj potrzeba...
Mówi pan o świecie, trzeba dodać.
O świecie. Oczywiście, no ale tak, jeśli mówimy o wzroście gospodarczym w Polsce, to wy mówicie tak, ten wzrost jest dlatego, że wzrost gospodarczy, że taka jest koniunktura światowa. A teraz, gdy stawiam trudny problem, to nie w Polsce, tylko w świecie, więc to wszystko jest ze sobą kompatybilne i trzeba takich mądrych rozwiązań, żeby te po prostu bariery, jakie dzisiaj są między ludźmi, że to trzeba po prostu rozładować. I z temu z całą pewnością ma służyć rozwój gospodarczy. Pod rozwój gospodarczy jest w Polsce przygotowywane dobre prawo. Ja nie wiem, dlaczego panowie się wypowiadacie, szczególnie pan z Nowoczesnej, za przedsiębiorców. To prawo...
Jestem przedsiębiorcą, panie pośle.
Tak, i to prawo, które zostało stworzone w postaci konstytucji dla przedsiębiorców, ono będzie złe dla pana, jeśli w którym momencie, proszę powiedzieć.
Już mówię, bo mam do tego, niestety straciłem dużo czasu straciłem na czytanie tej konstytucji. Otóż,
czego się pan obawia w tym prawie?
To znaczy obawiam się, to są głównie frazesy, ulgi na start, tak, czyli mamy te startupy.
Źle? W tej konstytucji. Źle, że będą ulgi na start?
Wie
to jest
co,
coś, o co wszyscy się młodzi przedsiębiorcy dobijali, nigdy tego nie mieli.
Trudniej dzisiaj... jest założyć działalność gospodarczą nadal jednoosobową w Polsce niż w Anglii. Te ulgi na start, one były...
Złe rozwiązanie, tak?
One nie są, to nie jest nic rewolucyjnego, to nie jest nic dla przemysłu. 70% startupów i tak po pewnym czasie jest likwidowana. To nic nie wnosi dla przedsiębiorcy.
Jest tworzone nowe prawo, ulgi i nowe prawo. Jednym z instytucji tego nowego prawa są ulgi na start i pan twierdzi, że to jest nic nowego.
Ja powiem, czego mi brakuje, bo brakuje mi zapisów nie, ale co jest o złe? Użytkowaniu wieczystym.
Co jest złe? Co jest złe?
Co jest złe? To jest tylko plik złożonych ładnych prezentacji odnośnie obowiązujących już zasad w jednym dokumencie. Okej, okay. Brak nadal jest konsultacji z przedsiębiorcami. Brak jest rozmów o czwartej rewolucji przemysłowej. Nie mamy rozmów z przedsiębiorcami. Polski rząd w ogóle z nimi nie rozmawia.
My mówimy o ustanowionym prawie w tej chwili.
Tak, tylko to nie było konsultowane z nikim.
Jest złe.
Jeśli mogę, czy w tym prawie właśnie został...
Jednym zdaniem, czeka na nas jeszcze jeden temat.
Zapisy dotyczące tego, że konsultacje nie muszą być robione przy robieniu prawa, nawet w rządowych. I druga bardzo, to co naprawdę niepokoi przedsiębiorców, to ta funkcja sygnalisty. Sygnalista, ktoś, kto przyjdzie i na swojego pracodawcę doniesie, okej, to może być, ale on tam jest chroniony później przez 24 miesiące, niezależnie od tego, czy się okaże, że doniósł poważnie, czy nie. Jeśli będzie trwało śledztwo, jest cały czas chroniony, a nas niestety, bo ja bym się z tym zgodził, że to było w porządku, gdyby były ewentualnie konsekwencje dla osoby, która okaże się, że oskarży swojego pracodawcę niezgodnie z prawdą. A więc może być niestety tak, że dzisiaj taki sygnalista, według nawet związków zawodowych, ma większe uprawnienia i ochronę od nich, a z drugiej strony nie ponosi żadnej konsekwencji. A więc ktoś, kto może nawet być posądzony, będzie wiedział, że straci za chwilę pracę, może iść specjalnie powiedzieć nawet fałszywy donos na kogokolwiek i niestety będzie chroniony
pan, funkcja sygnalisty w polskim prawodawstwie istnieje od dawien dawna. Kodeks postępowania karnego. I właśnie kodeks postępowania karnego daje też ochronę tym, którzy zostaną fałszywie oskarżeni i ja
czy
bym się tego nie obawiał.
Dzisiaj zachowujecie się jak zaborcy w stosunku do przedsiębiorców, którzy naprawdę robią wszystko, żeby tylko na innych donosić.
Poseł Czesław Siekierski, jedno zdanie i zmieniamy temat.
Poprzedni rząd rzeczywiście za mało pieniędzy przeznaczył na sprawy społeczne. ale dzięki temu zostało 20 miliardów, około 20 miliardów dla już po przejęciu władzy dla obecnych. No ale znowu za to, że te pieniądze, że tych pieniędzy za mało przeznaczono na sprawy społeczne, no poprzednia ekipa przegrała wybory. To nie ma...
Nie pan, ma... Pan poseł Gierada trzepia się funkcji sygnalisty. Niech pan poseł sobie przypomni, ile za czasów poprzedniej koalicji zlikwidowano różnych przedsiębiorstw. Ile z tego tytułu było strat. Nie tylko, to były również i straty moralne. Opresyjny aparat skarbowy, który tak naprawdę tępił tych, którzy na tępienie nie zasługiwali.
Panie pośle, ja proponuję, że wiemy, pan porozmawiał z przedsiębiorcami.
Wiemy przecież o karuzeli VAT-owskiej. To przecież za waszych czasów to wszystko miało miejsce. Dzisiaj, kiedy porządkujemy aparat skarbowy, wy czynicie zarzuty, że to jest złe rozwiązanie. Z tego są bardzo konkretne efekty, bo zostały uszczelnione bez mała wszystkie systemy podatkowe, w tym szczególnie system ściągalności podatku od towarów i usług, i to, co państwu służy, wy próbujecie krytykować. Funkcja sygnalisty jest niczym wobec niesprawnego, nieudolnego aparatu skarbowego, który wy żeście chronili przez całe 8 lat.
A teraz zmieniamy temat. Magdalena Fogiel-Licinek długo już czeka na głos, a wspomniała już o tym, o czym teraz będziemy rozmawiać, czyli o czymś, co można już chyba określić jako mini baby boom dla odmiany, nie boom gospodarczy. W ubiegłym roku w Polsce około 20 tysięcy dzieci więcej przyszło na świat niż w 2016. W całym kraju oczywiście, nie w naszym regionie, ale w naszym regionie też dzieci urodziło się 8 tysięcy więcej niż poprzednio. Boom, baby boom?
No, 403 tysiące dzieci urodzonych w 2017 roku, na pewno ta liczba cieszy. Chociaż przypomnę, że jeżeli chodzi o ten baby boom w latach 80., to było powyżej 700 tysięcy, więc jakby o wiele więcej.
83, ponad 700 tysięcy.
Więc ponad 700 tysięcy. Natomiast...
Chyba zupełnie inne przyczyny były niż teraz.
To znaczy, to są takie fale, tak? Lata 50. po wojnie to było ponad 800 tysięcy, lata 80. to było 700 tysięcy, nie nadeszła ta trzecia fala, dlatego że ta trzecia fala powinna nadejść około 5-8 lat temu, nie było jej. Natomiast teraz ten wzrost urodzeń, mam nadzieję, że będzie to tendencja wzrostowa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o demografię, my mówimy o gospodarce, mówimy o różnych rzeczach. Największym problemem Polski jest w tej chwili brak dzieci. Czyli największym problemem to są prognozy, które widzimy, patrząc na województwo świętokrzyskie, w ciągu 30 następnych lat, to są prognozy z 2017 roku z listopada, w województwie świętokrzyskim ubędzie około 300 tysięcy mieszkańców i będzie województwo miało poniżej miliona osób mieszkańców. Więc to są prognozy, które naprawdę trzeba w tej chwili zatrzymać tą tendencję spadku urodzin. Mam nadzieję, że
ta tendencja jest chyba zatrzymana, natomiast to, o czym pani mówi, to mam wrażenie, że rzeczywiście kwestia migracyjna bardziej, czyli wyjazdów z regionu świętokrzyskiego czy z Kielc.
Tak, ale dla Polski też te tendencje nie są zbyt dobre, jeżeli chodzi o demografię. Patrząc tak długofalowo, to nie utrzymamy się po prostu jako naród, jeżeli będzie dzietność na tym poziomie, jakim jest w tej chwili. W perspektywie od lat 90. zmieniła się też struktura, czyli kobiety w innym wieku rodzą najwięcej dzieci. Na początku lat 90. były to kobiety w wieku od 20 do 24 lat. W tej chwili od 25 do 29. I też jest duży wzrost urodzin. Rodzą kobiety, które już mają powyżej 30 lat, od 30 do 35. Dlatego trzeba, jeżeli chodzi o problem demografii, to trzeba absolutnie kompleksowo na to spojrzeć. Czyli to nie tylko tutaj mówione już to dofinansowanie do rodzin, ale opieka zdrowotna, to jest bardzo ważne, żeby każda kobieta mogła iść do ginekologa i miała dobrą opiekę podczas ciąży, bezpłatną opiekę, bo proszę zwrócić uwagę, nawet patrząc na nasz rynek kielecki, naprawdę większość kobiet, które są w ciąży, chodzi po prostu prywatnie do lekarza. Nie powinno to być. Ta dobra opieka z dobrym sprzętem w szpitalu, z dobrym sprzętem w przychodniach powinna być dostępna dla każdego. To jest podstawa. Dalej, neonatologia. Proszę pamiętać, że te wszystkie, to, czego którego możemy uniknąć po porodzie, czyli dobra opieka dla dziecka, jeżeli takie dziecko nie otrzyma w odpowiednim czasie, odpowiednich standardach opieki, to później na przykład będzie niepełnosprawne całe życie, więc to generuje olbrzymie koszty. Poza tym takie poczucie bezpieczeństwa dla kobiety, która rodzi dziecko, to jest bardzo ważne, czy jest dobra opieka w szpitalu, czy będzie mogła później skorzystać na przykład z tego, żeby dziecko posłać do żłobka, czy będzie musiała się 2 lata wcześniej zapisywać na ten żłobek, tak? Czy będzie mogło dziecko bez problemu iść do przedszkola? To są rzeczy naprawdę fundamentalne. To jest taka całość. Nie można tutaj wyrzucić jednej i powiedzieć, że dajemy na przykład tylko 500+. Wszystko inne też jest bardzo ważne i tutaj powinniśmy o tym myśleć. Jeżeli chodzi na przykład, pan tutaj mówił o województwo świętokrzyskie, że ludzie wyjeżdżają z województwa świętokrzyskiego, chodzi tutaj o migrację. Proszę popatrzeć na Kielce. Młodzi ludzie w Kielcach, jak mają młodzi ludzie w Kielcach zostawać? Byłam w ubiegłym tygodniu na debacie, gdzie wszystkie młodzieżówki różnych ugrupowań politycznych dyskutowały o życiu w Kielcach. Młodzi ludzie w Kielcach są niesłuchani. Byłam u przewodniczącego Rady Miasta. Prosiłam pani przewodniczący, proszę, niech będzie stworzona Młodzieżowa Rada Miasta. Tak niewiele brakuje. Brakuje tylko, żeby zlikwidować punkt o progu frekwencyjnym. Nie.
Na ten temat dyskutowaliśmy już w punktach widzenia i w studiu politycznym. Ale panie redaktorze, rozumie pan, że to jest
całość. Młodzi ludzie wyjeżdżają, bo są niesłuchani u nas.
Ten odsetek młodych ludzi, który jest zainteresowany...
9 osób powyżej 60 roku życia. Żadnej osoby poniżej 30 roku życia. Tak nie może być.
Młodzi ludzie, jeżeli bardzo chcą angażować się w działania służące miastu, mogą startować do Rady Miasta.
Zapraszamy. Kukiz 15 otwiera listy dla młodych ludzi. Jeżeli ktoś chce startować, zapraszam.
Platformy i Nowoczesnej na pewno również.
I tutaj jeszcze wspomnę o jednej rzeczy bardzo ważnej.
Będzie wspólna lista, to taka deklaracja, tak swoją drogą.
Karta dużej rodziny to jest bardzo dobry pomysł, bardzo mi się podoba i on powinien być rozwijany. To jest rządowy projekt, ale oczywiście wspólnie z samorządem. I każdy, uważam, że samorządy powinny wręcz przyciągać do siebie ludzi, którzy mają taką większą rodzinę, właśnie kartą dużej rodziny. Bo to są, mam znajomych, którzy mają kilkoro dzieci. Na basen można iść za darmo, na różnego rodzaju przedstawienia teatralne i tak dalej. Naprawdę to jest duża ulga dla takiej rodziny wielodzietnej i jak najbardziej uważam, że tutaj w tym kierunku też powinniśmy się rozwijać.
Podeprę się opinią profesora Wojciecha Rokity, szefa kliniki ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który twierdzi, że programy socjalne wprowadzone przez rząd spowodowały, że decyzje o podjęciu planów rozrodczych łatwiej pacjentkom podejmować. Pan się z tym zgodzi, panie pośle?
Tak, tak. Na pewno 500+ się do tego przyczyniło.
Nie tylko 500+, tych programów jest
tak. Parę. Inne programy socjalne. Oczywiście to było już też, teraz te programy się bardzo są kontynuowane, bo załóżmy kartę dużej rodziny zaczął tworzyć minister Kosiniak-Kamysz, także to jest pewna ciągłość. Natomiast no, mamy pewną tendencję niekorzystną w Europie, że jest bardzo wyraźny proces starzenia się społeczeństwa, brak młodych ludzi. No, obserwujemy wręcz wyludnianie się nie tylko głównie obszarów wiejskich, ale także zmniejsza się liczba mieszkańców w wielu miastach. Jest to proces europejski. Dzięki Bogu rośnie średnia wieku, jeśli chodzi o czas życia. To jest też pozytywny efekt i wynik poprawy poziomu życia. Ale potrzeba bardziej rzeczywiście aktywnej polityki socjalnej, choć już żłobki, przedszkola, te wszystkie obszary, o których mówiła tak pięknie pani tutaj nam przed chwilą. I myślę, że wiele rzeczy jest realizowanych. No oczywiście jest problem edukacji, no bo to jest, myślę, że jak zobaczymy, jakie będą efekty tej reformy. No bo inwestycja w rozwój, inwestycja w edukację jest to najlepsza inwestycja dla państwa, inwestycja po prostu w młode pokolenie.
Karol Misiuda, Nowoczesna. Nowoczesna zapowiedziała...
Jedno zdanie dodać, jedno dosłownie. Chciałabym jeszcze pochwalić jedną rzecz, to znaczy roczny urlop macierzyński. Nie wyobraźcie sobie państwo, jak to jest ważne. Jak ja rodziłam moje dziecko 15 lat temu, to ja na urlopie macierzyńskim byłam 3,5 miesiąca. Po 3,5 miesiącach musiałam wrócić do pracy.
A kto w tej chwili
jest roczny urlop macierzyński i to też jest naprawdę duży plus, jeżeli chodzi o matki szczególnie, tak?
Karol Misiuda, Nowoczesna. Nowoczesna zapowiedziała ostatnio, że zlikwiduje 500+, jak dojdzie do władzy?
Może słowo zlikwiduje jest tutaj nieadekwatne. Zmienimy program 500+ na program Aktywna Rodzina. Nasz program różni się znacznie od 500+, ponieważ po prostu nie są to pieniądze rozdawane. Warto pamiętać, że 500+ to pieniążki, które są pożyczone, bardzo często niestety z zagranicy. I tych pieniążków nikt nam po prostu nie daje. Te pieniądze są pożyczone i ktoś... nie wiadomo kto nadal, te pieniądze w jakimś tam czasie będzie musiał zwrócić. Te pieniądze, tak jak już powiedziałem wcześniej, są pożyczane w sposób niewłaściwy, no i będziemy mieli problem za 20, 10, 15 lat, żeby te pieniądze na przykład zwrócić, jeżeli rząd będzie miał taki problem, bo taki problem na pewno zaistnieje. Scenariusz grecki niestety jest bardzo prawdopodobny. Natomiast program Aktywna Rodzina to program, który daje ulgi na ulgi, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku. Czyli zamiast tych 500 zł proponujemy ulgi na każde dziecko. To jest bardzo istotne, żeby te ulgi były nie tylko na dwójkę, trójkę dzieci, tylko na każde dziecko.
Nie płacą podatku, bo nie mają czego.
Właśnie. I tutaj rozwiązuje to problem aktywizacji rodzin, bo niestety coraz częściej dochodzą do nas informacje, że niektóre rodziny no są totalnie bierne zawodowo. Ani ojciec, ani matka nie pracują, pobierają świadczenia i socjalne, i 500+, i nie kwapią się, żeby iść do pracy.
I myśli pan, że ulga podatkowa to zmieni? Wybór, że ulga podatkowa to zmieni?
Oczywiście, bo jedno chociaż z tych rodziców powinno pójść do pracy, ale ulga powinna być na tyle duża, że oni praktycznie nie powinni płacić podatków.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska, nie jest zdecydowana, co dalej z programem 500+. Grzegorz Schetyna nas jakiś czas inne przekazy
wysyła. Na pewno 500+ nie będzie programem likwidowanym, jeśli będziemy rządzili, raczej urealnionym i zrobionym dla tych, którzy rzeczywiście z niego powinni korzystać. No bo przykład pani Łukomskiej-Pyrzowskiej, tak, no jedna z bardziej bogatych ludzi w Polsce, bizneswoman, która ma 5 dzieci i pobiera 2000 zł co miesiąc podatków tych, którzy dzisiaj płacą jako nawet podatki emeryci i renciści, a więc tutaj trzeba na pewno ten program zrobić bardziej sprawiedliwym. Ale chciałem podziękować bardzo pani Magdzie za dzisiejsze wystąpienie jako kobiecie i jako tutaj widać osobie, która się interesuje życiem w Kielcach, bo powiem, że choćby jeśli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta, no i od kilkunastu lat o nią walczy i dopóki władza w Kielcach się nie zmieni, niestety obawiam się, że jej nie powołamy w Kielcach.
Ale z drugiej strony, panie pośle, myśmy tak jak już wspomniałem wielokrotnie na ten temat rozmawiali na antenie.
Platforma miała większość w Radzie i mogła Radę zrobić, panie pośle, więc ma pan to też na sumieniu. Platforma w Radzie Miasta Kielce miała większość.
Pani
nie
poseł,
było żadnego problemu, żebyście
Radę zrobili.
Nie
cały rok i wie pani, że wtedy trwały konsultacje z młodzieżą i był pisany projekt.
Ale wróćmy do Baby Boom, panie pośle.
Ale Baby Boom, ja powiem też, że bardzo podobnie z panią Magdą mamy diagnozę tego, co się dzieje w Kielcach, jakie są główne zagrożenia. Znaczy, ja nie krytykuję 500+, bo potrzebne są naprawdę elementy, które ludziom pozwolą tutaj zostać, im pomogą mieszkać. Ja zresztą w moim programie dla Kielc też nie jest w gotówce 500+, ale jest bon 300-osobowy na dziecko, chociaż zdaję sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest to stworzenie perspektyw rozwoju dla młodych ludzi, perspektyw zawodowych i wtedy, jeśli młodzi zostaną, którzy będą mieli kolejne młode dzieci, no to wtedy będziemy się rozwijali jako miasto. I zresztą pani Magda powiedziała też tutaj o jednym jakby z elementów programu Platformy Obywatelskiej wcześniej, no, tym urlop roczny macierzyński, ale ja powiem, że 500+ jest też pewnego rodzaju zamknięciem klamry wielu rozwiązań, bo ja przypomnę wzrost żłobków, przedszkoli, dofinansowanie na nianie, bezpłatne podręczniki. Oprócz tego urlopu macierzyńskiego przecież płacone składki za te osoby, które zdecydują się przez pierwsze 3 lata iść na urlop wychowawczy dla kobiet, czy pierwsze 1000 zł dla tych, które w ogóle nie pracowały, a rodzą pierwsze dziecko. Znaczy naprawdę tych elementów jest bardzo dużo. Dodatkowo ulgi podatkowe, które zwiększyliśmy właśnie dla rodzin z dziećmi, ale uważam, że polityka powinna iść w tym kierunku, żeby właśnie tym młodym ludziom pomagać na tym starcie, bo to jest, tak jak powiedziała przedstawicielka Kukiz15, jest dzisiaj największym zagrożeniem i dla naszego kraju, a już nie mówię o Kielcach jako o mieście, które ma no, najgorszą perspektywę demograficzną ze wszystkich dużych miast w naszym kraju.
Poseł Krzysztof Lipiec. Nie najgorszą, panie pośle, tak swoją drogą. W ogóle śląskie miasta, tak, Zabrze.
No, ale mówię o miastach wojewódzkich, powiedziałem, proszę się wsłuchać dokładnie. Mają najgorszą.
Poseł Krzysztof. Oczywiście, że wzrost dzietności dzieci to w głównej mierze zasługa wdrożonego przez Prawo i Sprawiedliwość programu Rodzina 500+, ale za tym też poszły i inne programy, które tak naprawdę wpisują się w politykę rodzinną polskiego rządu. Dzisiaj mamy Ministerstwo Rodziny. Uznaliśmy, że to jest priorytet w polityce państwa, które pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zwraca na to szczególną uwagę. Ja chcę powiedzieć tak, warto zwrócić uwagę na ziemię świętokrzyską. W piątek miniony w Ostrowcu Świętokrzyskim samorząd powiatowy miał piękną inaugurację roku rodziny, to w tym roku rodziny chcą zwrócić szczególną uwagę właśnie poprzez działania samorządowe. Najlepsza, takim dobrym wyznacznikiem demografii, polityki demograficznej naszego państwa jest rodzina. Wszystko tak naprawdę idzie przez rodzinę. I rodzina jest najlepszą inwestycją. Dlatego każda władza publiczna, niezależnie czy to jest władza rządowa czy samorządowa, rodzinę winna stawiać na pierwszym miejscu, tak jak to czyni rząd. Są ku temu tworzone przychylne warunki prawne, a najlepsza instrukcja obsługi rodziny jest w karcie praw rodziny, którą to kartę uchwaliła Stolica Apostolska już dawno temu, a my, korzystając z tego, jako posłowie w 2016 roku ustanowiliśmy Dzień Praw Rodziny, który jest obchodzony, w tym roku będzie po raz drugi, 22 października. I warto w rodzinę inwestować, trzeba w rodzinę inwestować, bo to jest najważniejszy wyznacznik dbałości o polskie interesy, bo rzeczywiście jest problem wyludnienia się polskiego narodu. Jeśli w tej materii ponad podziałami politycznymi nie będzie porozumienia, to grozi nam z prawdziwego zdarzenia katastrofa demograficzna. Kończymy, więc uczyńmy wszystko, aby polityczne. To ta sprawa nam się powiodła.
Gośćmi Studia Politycznego byli dzisiaj poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Poseł Artur Gierada, Platforma
Obywatelska. Niedzieli.
Europoseł Czesław Siekierski, PSL.
Dziękuję, do widzenia.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję.
Karol Misiuda, Nowoczesna. Dziękuję. Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Wojciech Bolewski. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.